Witam Was wszystkich zgromadzonych w sanktuarium świętego Andrzeja Boboli. Serdecznie i szczerze pozdrawiam. Witam ekscelencję księdza biskupa Stanisława Jamroska, wszystkich ojców zakonnych i Was, kochane siostry, według Waszej godności, które pełnicie w zgromadzeniach. Cieszę się, że Wasze święto przybyliście do świętego Andrzeja Boboli, który, jak wiecie, jest patronem tego roku duszpasterskiego w naszej przemyskiej archidiecezji. W związku z tym, że tu jesteście, pragnę w tym słowie wpierw przekazać Wam kilka ważniejszych dat życiorysu świętego Andrzeja, dać świadectwo o objawieniach jego w tej parafii, zwrócić uwagę na wyjątkowe miejsce i rolę w historii naszego polskiego narodu i na końcu wskazać jako przykład do naśladowania w życiu zakonnym. Święty Andrzej, patron Polski, urodził się w roku 1591. W latach 1606-1611 był w jezuickiej szkole w Braniewie. 31 lipca 1611 roku wstąpił do zakonów jezuitów w Wilnie. Święcenia kapłańskie przyjął 12 marca 1622 roku. Terenem jego pracy duszpasterskiej były tereny północnej Polski, Litwy, Białorusi, Rosji i Ukrainy. Poniósł męczeńską śmierć 16 maja 1657 roku z rąk kozaków, pochowany w podziemiach kościoła jezuitów w Pińsku. Po śmierci w krótkim czasie słuch o nim zaginął. Głośno zrobiło się dopiero 45 lat po jego śmierci. 16 kwietnia 1702 roku po raz pierwszy po śmierci objawił się jezuicie ojcu Marcinowi Godebskiemu w Pińsku. Podczas objawienia wchodzi w taki układ z jezuitami. Jeśli odnajdziecie moją trumnę, postawicie ją w bocznej nawie, ja was uratuję przed Szwedami. Gdy ją odnaleźli, zobaczyli w trumnie, że ciało było zachowane od rozkładu. Miasto Pińsk naprawdę zostało uratowane, bo Szwedzi nie weszli do niego. A cuda, które zaczęły się dziać przy trumnie, spowodowały, że jezuici rozpoczęli zbieranie materiałów do procesu beatyfikacyjnego. Beatyfikacji dokonał papież Pius IX 30 października 1853 roku. Podczas niej nazwał Andrzeja Bobole największym męczennikiem Kościoła. Chodziło o to, że tych cierpień, które mu zadali kozacy przed śmiercią, to w przekonaniu papieża sprawiły, że tak męczonego za wiarę chrześcijanina nie było. Po cudzie nad Wisłą relikwie świętego błogosławionego Andrzeja Boboli znalazły się w Moskwie, w Muzeum Higieny i bolszewicy oddali tą trumnę w roku 1923 Watykanowi, a cenę, jaką wyznaczyli za tą trumnę, było zboże. Ponieważ panował wtedy głód w Związku Radzieckim i zgodzili się wydać tę trumnę błogosławionego, ale trzeba było przekazać im zboże, by ratować życie ludzi. Kanonizacja błogosławionego Andrzeja odbyła się w Wielkanoc 17 kwietnia 1938 roku, a dokonał ją papież Pius XI. Po tej uroczystości tumna z relikwiami została oddana Polsce w roku 1938 w czerwcu i do dziś znajduje się w Warszawie w Sanktuarium Narodowym na ulicy Rakowieckiej, a pieczę nad nią mają jezuici. 16 maja 2002 roku papież Jan Paweł II ustanowił Andrzeja patronem Polski. Kolejna sprawa, którą pragnąłbym poruszyć w tym referacie, dotyczy kultu w tej parafii, który rozpoczął się 16 maja 1988 roku. W tym dniu w obecności biskupa Ignacego Tokarczuka, ordynariusza diecezji przemyskiej, wniesione zostały te relikwie w krzyżu i umieszczone w tym ołtarzu, który został na tę okoliczność wykonany i poświęcony. Co jest istotą tego monumentu? U góry widzimy dosyć dużą część żebra Andrzeja. Jego obraz według artysty tak sobie wyobraził, a u dołu jest chrzcielnica. To jest chrzcielnica z XV wieku. Być może, że zachowała się w tej parafii dlatego, aby być cichym świadkiem chrztu świętego Andrzeja, bo innych dokumentów z tego okresu w archiwum parafialnym ani diecezjalnym nie ma, dlatego że w roku 1624 Tatarzy napadli na Strachocinę, spalili plebanie z kapłanem, świątynię ukradli z wszelkich kosztowności. A teraz, jaka jest geneza tego kultu? Otóż, moi drodzy, przed II wojną światową na plebanii w Strachocinie zaczęły się dziać dosyć dziwne rzeczy. Dlatego przez wiele lat parafia Strachocina uchodziło za miejsce, gdzie na plebanii straszy. Te strachy były związane z pojawiającym się kapłanem, który przychodził, znikał. I to straszenie trwało do 16 maja 1987 roku. Do tej nocy urzędujący proboszcz po prawie 4 latach spotkania z tym kapłanem zadał mu 2 pytania. Kim jesteś i jak ci pomóc? Bo dotychczas odprawiane msze święte nie pomagały. A ktoś powie, no to czego od razu nie zapytałeś? Kto nie doświadczył rzeczy takich pozaświatowych, to nie wie, co to jest. Czemu Maria lękała się anioła, taka święta niewiasta? Czemu apostołowie lękali się, kiedy Chrystus zmartwychwstał, pojawiał się po swoim zmartwychwstaniu? Dlaczego? To trzeba przeżyć, to trzeba dopiero widzieć, wtedy człowiek nie myśli o tym, co trzeba robić, tylko żeby przeżyć, choć nigdy nic złego nie uczyni. Ale wtedy, tamtej nocy, zostały zadane mu 2 pytania. Pierwsze, kim jesteś, bo jak się nazywasz, bo w historii tej parafii 2 kapłanów zostało zamordowane. Ta parafia ma ponad 600-letnią historię. Różnie mogło być z kapłanami. Nigdy nikomu nie przychodziło tylko to, że pewnie nic innego jak to, że pewnie potrzebuje kapłan pomocy. Trzeba się za niego modlić. Pewnie ma coś do odpokutowania. Dlatego było to pytanie, kim jesteś? Jak się nazywasz? Czy to ten Adam Majstroga, którego zamordowali kozacy? Czy ksiądz Stanisław, którego zamordował ktoś z Sanoka? Czy kim innym jesteś? I drugie pytanie, jak Ci pomóc? Co trzeba zrobić, żebyś przestał przychodzić? I wtedy pojawiający się kapłan odpowiedział, jestem święty Andrzej Bobola, zacznijcie mnie czcić strachocinie. I chcę powiedzieć, że po tym straszenie na plebanii się zakończyło. To całe objawienie przeszło pewną drogę, bo dzisiaj jest wiele osób, które mówi, że ma prywatne objawienia. Prywatne objawienia nic nie znaczą, dopóki Kościół nie powie tak. Dlatego wpierw o tym sprawie dowiedział się ordynariusz, biskup Ignacy Tokarczuk, który będąc bezradny wobec tej sytuacji, mówi, jechać trzeba do jezuitów, do Warszawy. Co oni o tym myślą i co oni o tym powiedzą? I dopiero wtedy, gdy jezuici wypowiedzieli sprawę pozytywnie, ponieważ o urodzeniu Andrzeja Boboli w tej parafii już w 1936 roku pisał poplatek, jezuita, przed kanonizacją Andrzeja i dla nich nie było to żadnym zaskoczeniem, że w taki sposób Bobola domaga się kultu, przekazali te relikwie właśnie. I one zostały wprowadzone do tego kościoła i rozpoczął się kult. W 16 dni miesiąca gromadzą się czciciele świętego Andrzeja na modlitwę, a od 1992 roku miejscem modlitwy jest także Bobolówka. To jest wzgórze niedaleko stąd, gdzie w latach 1520-1686 mieszkała rodzina Andrzeja Boboli, szlachecka rodzina Bobolów. Dynamiczny rozwój kultu, liczne świadectwa o uproszonych łaskach doprowadziły do tego, że 19 marca 2007 roku arcybiskup Józef Michalik podniósł ten kościół do godności sanktuarium świętego Andrzeja Boboli. W trzecim punkcie chciałbym się zatrzymać nad tym, co utorowało drogę Andrzejowi Boboli na ołtarz. Bowiem gdyby nie było jego pośmiertnych objawień, na pewno byście tu dzisiaj nie były. Nie byłoby go w katalogu świętych. Ale kiedy przyszedł pierwszy raz, to jezuici odczytali to wydarzenie jako wezwanie od Boga, aby jeszcze raz przeprowadzili refleksję nad życiem swego współbrata, bo przecież odszedł nie w najlepszej opinii. Bardzo go negatywnie oceniano tym, co robił, jaki był. Nikt nie widział w nim kandydata na ołtarz. To, że dzisiaj o nim pamiętamy, to nie jest zasługa ludzi, ale Boga, który o Boboli nie pozwolił zapomnieć. A więc pośmiertne objawienia były tylko po to, aby pomóc ludziom zobaczyć męczennika w innym świetle. A Kościół do dziś zgłębia prawdę o tych objawieniach, gdyż widzi w nich wezwanie do refleksji nad tym, co się stało 16 kwietnia 1702 roku w Pińsku, w Wilnie w roku 1819 i w Strachocinie 16 maja 1987 roku. Kluczem do szukania prawdy o świętym Andrzeju jest pytanie, dlaczego Bóg pozwolił mu po śmierci się objawiać? Czy po to, aby było więcej świętych w katalogu? Wydaje się, że o powiększenie liczby polskich świętych na pewno nie chodzi. Ale o to, czym Andrzej ubogacił Kościół i naszą ojczyznę. W moim przekonaniu Bóg upomniał się o swego sługę, którego Kościół nie docenił za życia i po śmierci. Upomniał się o sługę, bo nie dostrzeżono w nim wierności i posłuszeństwa Jezusowi i Kościołowi. Nie dostrzeżono tej wielkiej miłości Boga całym sercem, tego oddania się bliźnim w duchu Ewangelii, nie dostrzeżono świętości, która była inna, aniżeli my często mamy wyobrażenie o niej. Święty Andrzej mówi, że u podstaw świętości jest osobista więź z Jezusem i wierność poznanej prawdzie aż do utraty życia. Praca nad rozwojem jego kultu pomogła nam też zrozumieć, że święty Andrzej jest wybrańcem Boga dla dobra naszego narodu, ale też i dla misji, jaką Bóg wyznaczył naszemu narodowi w planie zbawienia. O tym, że Bóg zlecił mu bronić nasz naród, potwierdzają jego pośmiertne objawienia. Patrzcie, w Pińsku objawia się, gdy Szwedzi chcą zniszczyć miasto i kolegium jezuitów. To tam przychodzi i mówi, ja was uratuję, ale coś musicie zrobić. W Wilnie, gdy przychodzi, daje lekarstwo narodowi, lekarstwo nadziei. Nie ma ojczyzny. A Bobola mówi, powiedz Polakom, że gdy skończy się wielka wojna, znowu będą na łapach świata. W Strachocinie zaś zgłasza gotowość pomocy narodowi po wyzwoleniu z niewoli Związku Radzieckiego po II wojnie światowej. Ale warto dostrzec, siostry i bracia, że Bobola wypraszał zawsze pomoc, tylko wtedy, gdy ludzie zrobili to, co przekazywał w objawieniu. Tak było w Pińsku. Poszukajcie trumny, oddzielcie, to was uratuje. Tak było też w Wilnie. Zachowano tą pamięć przez ponad 100 lat. Język, kulturę, tradycje, bo Polacy wierzyli, że będziemy kiedyś na mapach świata, ale Bobola to powiedział. Święty Andrzej jest też darem, aby Polska wypełniła zadanie wyznaczone w planie zbawienia. Jest wiele tych przepowiedni. Ja nie o przepowiedniach mówię, ale o tym, jakie zadanie jest Polski w planach zbawienia, pisał Pius XII, w encyklice Invicti Atlete Christi. To jest encyklika poświęcona Andrzejowi Boboli. Ostatnio, żebym się dowiedział, że jeszcze kiedyś jedną encyklikę napisano, papież napisał o świętym Grzegorzu Wielkim. To są dwie encykliki. Ale tamta była pisana w duchu liturgii, dla uczczenia, że był wielkim liturgiem. Zaś tutaj zupełnie z innego powodu papież pisze tę encyklikę. I tam w tej encyklice czytamy słowa właśnie o tej misji Polski, aby Polska nadal przedmurzem chrześcijaństwa była. Zdaje się bowiem wskazywać historia jako świadek czasów i światło prawdy i nauczycielka życia, że Bóg tę właśnie rolę narodowi polskiemu przeznaczył. A więc Andrzej Bobola jest nam dany po to, abyśmy, tak jak i Matka Boża Królowej Polski. Przecież same siostry wiecie, że Maryja z Częstochowy wybrała sobie to miejsce. To nie myśmy ją wybrali. Ale jej obecność w naszej historii, ale także obecność Andrzeja Boboli to są dary, byśmy jako naród wypełnili misję, do której nas Bóg powołał. Dlaczego tak mówię? Bowiem Andrzej Bobola w prywatnym objawieniu objawił się Fuli Chorak. To jest taka mistyczka z Zakopanego, zmarła w XX wieku. 3 maja 1938 roku, a więc kilkanaście dni po swojej kanonizacji, przyszedł do niej. A ona, kiedy się przedstawił, zadała mu pytanie, bo ono było wtedy bardzo aktualne. Czy będziesz patronem Polski? To jest 1938 rok. A on odpowiada, już nim jestem. Kościoła dekretów nie było. Nikt go nie nazywał, a on mówi z nieba, że ja już nim jestem. Gdyż nadchodzą znowu ciężkie czasy i trudne, będę wam pomagał. Mówi o dwóch wrogach, które grożą Polsce, a następnie mówi bardzo mocne słowa. Ludzie nie dość gorąco i tak jak trzeba zwracają się do mnie. Mogę być bardzo pomocny w zażegnywaniu wielkich katastrof. Mogę nieść ulgę w cierpieniu. Patrzcie. Przed drugą wojną światową Bobola oferuje pomoc narodowi. Mogę zażegnywać wielkie katastrofy. A że może, to potwierdza to cudowne uratowanie Warszawy i Polski w roku 1920. To jest dla mnie największa tajemnica. Bowiem biskupi w lipcu 1920 roku, kiedy nikt nie chciał nam pomóc, walcza z bolszewikami, broni nie chcieli dać, wtedy biskupi udali się na Jasną Górę, by powierzyć Polskę Sercu Bożemu i Niepokalanemu Sercu Maryi. A wyjeżdżają z Częstochowy, inicjują modlitwę do błogosławionego Andrzeja o uratowanie Polski. To jest dla mnie największa tajemnica. Czyżby Matka Boża wskazała im, co może uratować Polskę? Wszystko na to wskazuje. Bowiem kardynał Aleksander Kakowski w Warszawie zarządza nowennę do błogosławionego Andrzeja i błogosławionego Władysława Zgiliowa, patrona Warszawy. I w ostatnim dniu nowenny dokonuje się cud nad Wisłą. I po tym cudzie nad Wisłą biskupi ponownie jadą na Jasną Górę. Ale pismo piszą do ojca świętego Benedykta XV, aby kanonizował za cud nad Wisłą Andrzeja Bobolę, a nie Władysława Zgiliowa. Było to ogólne przekonanie, że Andrzej Bobola wyprosił ten cud. A to był bardzo ważny cud, bo z jednej strony do dziś przynosi Polsce chwałę, że wygrała jedną z najważniejszych bitew, a drugie, Europa została ocalona przez ateizację. I za udział w tym cudzie papież Pius XI kanonizował Andrzeja. Ale nie mamy często takiej wiedzy. Ale chcę dzisiaj też wspomnieć, siostry i bracia, że był taki czas w naszej historii, gdy nie posłuchano świętego Andrzeja. Było to przed II wojną światową. Andrzej Bobola zwracał na siebie uwagę już w 1938 roku przez kanonizację Wielkanoc, gdzie około, jak piszą, 6 do 8 tysięcy ludzi tam było na tej kanonizacji. Poprzez to, co przyszedł do Fulichorak i mówi, dwóch wrogów grozi Polsce. I z tego, co słyszałem, to ona przekazała Rydzowi Śmigłemu to objawienie. A później przywożył w czerwcu trumnę. I gdy jest widmo napaści na Polskę ze strony Niemiec, nikt w Polsce się nie pojawił, aby inicjować modlitwę i ratunek dla Polski za przyczyną świętego Andrzeja. I wiemy, czym to się skończyło w naszej historii. Podobnie trzeba odczytać objawienie świętego w Strachocinie i jego słowa: zacznijcie mnie czcić. To przesłanie ma związek z historią, którą my teraz przeżywamy. Zresztą zobaczcie, po objawieniu w Strachocinie nie zwróciliśmy się o pomoc za przyczyną Andrzeja Boboli dla Polski. A to było przed samym rokiem 1989. Czyli niespełna 2 lata Andrzej Bobola powiedział, zacznijcie mnie czcić. I patrzcie, co się dzisiaj stało po tym wyzwoleniu z niewoli radzieckiej. Majątek rozkradziony, naród podzielony. A Bobola już mówił, zacznijcie mnie, to wam pomogę, że będzie inaczej. Przed wojną na Ukrainie też był, siostry, bardzo aktywny w Strachocinie. I tym razem już odczytałem to, będąc na sympozjum w Lublinie w 2021 roku. Powiedziałem wtedy słowa, że światu i Polsce grozi wielkie niebezpieczeństwo. Kto wtedy myślał o wojnie na Ukrainie? A dziś, kto z was śledzi przekazy medialne, to wie, że od pewnego czasu w telewizji w Rosji jest taki przekaz: trzeba dokonać czwartego rozbioru Polski. To Polska znowu nie powinna być na mapach świata. A ostatnio, co słyszeliśmy? Trzeba rozpocząć niszczenie Polski od Rzeszowa. To są ostatnie przekazy medialne. Już nawet miasto mówią, w które trzeba uderzyć w dzisiejszych czasach. Też kiedyś, gdy mówiono i zastraszano Ukrainę, myślę, że to jest niemożliwe. W XXI wieku wojna? Pierwsza część mojej przepowiedni się spełniła. Oby się nie spełniła druga. Że Polsce też grozi niebezpieczeństwo. Co to wszystko znaczy? Że media już w jakimś sensie przygotowują Rosjan do ataku na Polskę. Dlatego Andrzej Święty powiedział: zacznijcie mnie czcić. Ta modlitwa za ojczyznę jest środkiem, aby uratować Polskę przed tym, co grozi ze wschodu, ale i przed tym, co grozi z zachodu. Bo jedno i drugie jest bardzo wielkie niebezpieczeństwo. Tam idzie wielkie bezbożnictwo zachodu, a tutaj jest zagrożenie dla naszej wolności. Dlatego, siostry, tak odczytuję waszą obecność tutaj dzisiaj, żebyście usłyszały. Bo kto dzisiaj będzie się modlił za Polskę, jak nie wy? I tak to odbieram, że to święty Andrzej was tutaj zaprosił, bo przecież to kilka tygodni temu dowiedziałem się, żebyście tutaj przyjechały. I widzę, jak Andrzej Bogola szuka ludzi, którzy go posłuchają dzisiaj w Polsce, bo widzi to pewnie niebezpieczeństwo, które grozi. Otrasną sprawą, na którą chciałbym się zatrzymać, dotyczy już bezpośrednio waszego powołania do życia konsekrowanego. Pragnę wam wskazać świętego Andrzeja jako wzór do naśladowania. Przecież on tak jak wy był zakonnik, składał śluby zakonne, wybierał życie według rad ewangelicznych i zobowiązał się służyć w Chrystusowym Kościele. Papież Pius XII w encyklice napisał słowa o świętym Andrzeju: jest naszym gorącym pragnieniem, żeby wszyscy katolicy na świecie, a zwłaszcza synowie i córki polskiej ziemi, pobożnym sercem i umysłem rozważyli jego męczeństwo i jego święto. Patrzcie, papież w tej encyklice stawia świętego, który wyszedł z tej ziemi, chrześcijanom na całym świecie za wzór. Zachęca, by go poznać i rozważyć świętość. Czy to nie jest coś zdumiewające? Po co? I papież wyjaśnia w tejże encyklice: niech każdy według swego stanu czerpie wiedzę o nim i niech go naśladuje. Czego osoby życia konsekrowanego może święty Andrzej nauczyć? Pozwólcie, że zwrócę uwagę na te, które w moim przekonaniu są potrzebne wszystkim powołanym do służby Bożej. Święty Andrzej Bogola poprzez swój życiorys, poprzez to, co przeżywał, mówi, że odkrycie powołania, pozytywna odpowiedź, wybór zakonu, to jest dopiero początek ciężkiej pracy nad sobą, aby naprawdę umrzeć dla siebie i pozostawić świat, w którym się wzrastało. Nie jest to takie proste. Patrzcie, szlachcic nie chciał żadnego dobrobytu, nie chciał jakichś stanowisk, nie chciał niczego. Nie mam czasu mówić o wszystkim z życiorysu Andrzeja, Ale on wszystkiego się wyrze, a okazało się, że to jest za mało. Że wyrzeć się na zewnątrz to nie znaczy pójść za Chrystusem od wewnątrz. I dlatego Andrzej Bobola mówi nam, że aby podejmować pracę, trzeba ukochać swoje powołanie. Trzeba uwierzyć i pokochać swoje powołanie. A przeciwności nie widzieć to, że Bóg mnie nie chce. Ale jako Boży dar dla utwierdzenia w powołaniu. Bo zobaczcie, jak mu powiedzieli jezuici, że ty się nie nadajesz do zakonu. Miał drogę otwartą. A on walczył o powołanie, nie chciał pójść, błagał, prosił, żeby go pozostawili, żeby mu dawali szansę. Czyż to nie jest przepiękne? Trudności są po to, aby oczyścić i wyzwolić się z wszelkiego zła. One są po to, aby dokonać radykalnego wyboru pójścia za Chrystusem. Nie tak i tak. Idę, ale chcę coś ze świata zyskać. Nie. Właśnie Bobola nam pokazuje, że tylko ten, który idzie za Chrystusem radykalnie, jak mówi Ewangelia, ten może się spodziewać wielkiej opieki Bożej i wielkiej łaski. Nie wolno patrzeć, moi drodzy, nigdy na to, co się zostawiło, ale na tego, kogo się wybrało, za kim się idzie. To nam mówi Bobola. Bo jeżeli będziemy patrzeć na świat, na rodzinę, to zagubimy to, co istotne. Za Chrystusem żeśmy poszli. I dlatego, jeśli nie będziemy go widzieć w swoim powołaniu, pogubimy się w tym wszystkim. I Bobola nam mówi, żebyś tak myślał, tak szedł, taki był, musisz klęczeć przed Najświętszym Sakramentem. Teraz rozumie, dlaczego Maksymilian, jak wybudował niepokalanów, to pierwszą rzeczą, którą zrobił, to wprowadził wieczystą adorację. Czy Kościół teraz do tego nie dochodzi? Nareszcie uświadamiamy sobie, że bez zgiętych kolan przed białą hostią do niczego nie dojdziemy. I właśnie Bobola był tym, który nocami adorował Najświętszy Sakrament. Nie w dzień, bo w dzień miał pracę. Chodził do szkoły, uczył się. Ale gdy inni szli spać, znając swoje słabości i swoją nędzę, szedł przed Najświętszy Sakrament. Adoracja w życiu osób powołanych jest kluczem do rozwoju życia duchowego i wzrastania w przyjaźni z Jezusem. Dzięki niej osoba powołana poznaje Boga, siebie i rozeznaje wolę Bożą względem siebie. Dzięki adoracji jesteśmy wewnętrznie, Bóg nas wewnętrznie porządkuje i Bóg nas jednocześnie umacnia. Co więcej, Andrzej Bobola na adoracji zobaczył jedno, że jest oddany Matce Bożej, bo się oddał 8 grudnia 1608 roku, ale ono nic nie znaczy. Nic nie wiosło w jego życiu. I mówi, taka pobożność maryjna nic nie znaczy. Dlatego pewnego dnia jeszcze raz ponawia oddanie się Matce Bożej. I wtedy wszyscy widzą, że się zmienia. I wtedy zaczęło się jego prawdziwe nawrócenie. A więc co to nam mówi? Pan Bóg ma dla każdego z nas takie środki, które będą nas zmieniać, nawracać, umacniać. Ale trzeba przychodzić do Jezusa. Nikt nam tego nie powie, bo dzisiaj wiele mamy tych rozmów, psychologów, psychiatrów, przełożonych, duchownych takich czy innych. Zgięte kolana. To, co mi Jezus powie, nikt mi nie powie. I dopóki tego nie zrozumiemy, to nigdy nie będzie nam dobrze w powołaniu, czy kapłańskim, czy zakonnym. Święty Andrzej nam mówi, że każde powołanie do służby Bożej jest wezwaniem do mistycyzmu, do takiej szczególnej relacji z Jezusem. A powołani to, co poznają na modlitwie, muszą bardziej cenić i tym żyć, bo ludzie mogą się mylić. Dzięki tej więzi duchowej Pan Bóg napełnia nas mądrością i obdarza nas mocą, żebyśmy byli wierni Ewangelii. Święty Andrzej uczula powołanych, że po to ich Bóg powołał, by nie szukać siebie, chwały dla siebie. To jest jedno z największych grzechów, które popełniamy. Jeśli cokolwiek robimy w naszym życiu, żeby coś zyskać, żeby mnie ludzie pochwalili, żeby mnie nagrodzili, właśnie to jest największa głupota, którą my dzisiaj robimy. Szukamy chwały. My chwałę mamy dawać Bogu i tej chwały szukać. I tak to robił Andrzej, bo wolał, on to kapitalnie zrozumiał, że wszystko, co robi, to jest dla Boga. Nie szuka uznania u innych. I trzeba ofiarnie służyć Chrystusowi w Kościele. Ten program życia realizowany przez ojca Andrzeja zaprowadził go do nieba. Wszyscy mówili, że to, co robisz, jest złe. Upominali, wzywali, nadywali. A on z pokorą serca nikogo nie oskarżał. Po tym, siostry, możecie poznać, kto idzie właściwą drogą. Mnie mogą poniewierać, ale ja nikogo nie mogę poniewierać. To jest świętość. Mnie mogą oskarżać, ale ja nikogo nie oskarżam. To jest świętość. Taką drogą szedł Bobola. Nigdzie nie wyczytamy, że miał pretensje, że go przenosili, że go upominali, że go pouczali. On wiedział, że tak ma postąpić, bo chciał być wierny, co poznał na modlitwie u Boga. Chciał być temu wierny. I właśnie to Pan Bóg docenił. Taka droga zaprowadziła go do nieba. Bóg go w wyjątkowy sposób nagrodził. Nie pozwolił o nim zapomnieć. Dlatego święty Andrzej dzisiaj wam mówi: żyjcie tak, aby się Bóg wami cieszył. Szukajcie chwały Bożej. Bądźcie ofiarni w służbie Bogu w Jego Kościele. A święty Andrzej zapewnia, że jeśli będziesz tak żyła, tak żył, możesz być pewny, że Bóg cię nagrodzi. Mogą cię ludzie nie docenić, ale Bóg cię doceni. Bóg przygotowuje dla swoich wiernych sług i służebnic wielką nagrodę. Życzę wam wszystkim opieki świętego Andrzeja Boboli i naprawdę polecam w modlitwie.